The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 11 września, a jest to 255 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o 6.38, zajdzie o 19.16. Dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 38 minut. Imieniny obchodzą Dagna, Jacek i Jan. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najlepsze życzenia. Spełnienia Państwa marzeń i dobrego zdrowia. Temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 79, zachmurzenie dość duże, jutro 80, pojutrze 81, a potem spadek temperatur. I powiedzenie na dzień dzisiejszy. Módl się nie o rzeczy, ale o mądrość i odwagę.
Kocham to miasto na dobre i złe, stale uparcie pod wiatr. Tak jak wędrowiec, co z mroku i mgieł nagle do światła się wdarł. Słowa za duże, wystarczy tu być, musnąć podeszwą obróg, dotknąć kamieni, by poczuć jak drżą, wsłuchać się w miasta puls. Chodź na kawę, Warszawo, siądziemy tylko we dwie, popatrzymy nad kawą, jak pięknie zmieniasz się w mych oczach, Warszawo. Znajdziesz, co w nich jest od lat, bezskromne. Dzięki ci, bez słów. A ty jesteś, masz ulic swych twarz, budzisz się chłodna jak lód, wilcza i dzika i ciemna jak łza, patrzę i czuję mój ból. Lecz jak kobieta, co zmienną wciąż jest, stajesz się dobra, gdy chcesz. Prosta i piękna, miodowa po brzeg, jasna jak z jasny dźwięk. Chodź na kawę, Warszawo, siądziemy tylko we dwie, popatrzymy nad kawą, jak pięknie zmieniasz się w mych oczach, Warszawo. Znajdziesz, co w nich jest od lat, me skromne. Dzięki ci, bez słów. Chodź na kawę, Warszawo, siądziemy tylko we dwie, popatrzymy nad kawą, jak pięknie zmieniasz się Warszawo, znajdziesz, co w nich jest od lat. Me skromne, dzięki ci, dzięki ci, bez słów. Warszawo, dzięki ci bez słów.
Chodź na kawę, Warszawo i Irena Santor. Kurs dolara w Polsce dziś wynosi 3 zł 76 groszy. Złoto 1953 dolary i 70 centów. To cena uncji. Tanieje ropa 39 dolarów i 50 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1822. Święte Oficjum w Rzymie obwieściło, że nauka Mikołaja Kopernika z 1543 roku o obrocie Ziemi wokół Słońca może być rozpowszechniana. Rok 1904. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów jako jedyne zostało upoważnione przez policję do egzaminowania i wydawania prawa jazdy na rower, zwany wtedy bicyklem. Rok 1914. W wyniku ofensywy wojska rosyjskie zajęły Galicję Wschodnią i wyparły wojska austriackie z Lubelszczyzny. Cofająca się armia austriacka została zmuszona do zajęcia linii obronnej wzdłuż Karpat, Dolnej Nidy i Dolnego Dunajca. Straty wojsk austriackich sięgnęły 300 tysięcy. Rok 1932. W katastrofie lotniczej zginęli lotnik Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigura, wsławieni wspólnym lotem dookoła Europy. Rok 1941. Flota amerykańska otrzymała rozkaz strzelania do każdej jednostki nieprzyjaciela. Decyzję podjął prezydent Franklin Roosevelt po wymianie strzałów, jaka nastąpiła między amerykańskim niszczycielem Greer i niemieckim okrętem podwodnym U-652. Rok 1954. Pierwszy pociąg elektryczny przejechał trasę Warszawa-Łódź. Rok 1971. Zmarł Nikita Siergiejewicz Chruszczow, były pierwszy sekretarz KPZR. Wiadomość o jego śmierci ukazała się wprawdzie w formie lakonicznej notatki bez jakichkolwiek komentarzy czy zdjęcia. Nie został pochowany w murach Kremla, tak jak inni przywódcy ZSRR. Wśród osób uczestniczących w pogrzebie nie było oficjalnych przedstawicieli KPZR ani Partii Bratnich Narodów. Rok 1986. Uwolniono 225 działaczy opozycji w ramach trzeciej amnestii od czasu ogłoszenia stanu wojennego. Rok 1989. Węgry otworzyły granice z Austrią dla uchodźców z NRD. W ciągu 3 dni do RFN wyjechało 14 tysięcy osób. Rok 1990. Kongres Stanów Zjednoczonych upoważnił prezydenta George'a Busha do wysłania wojsk amerykańskich w rejon Zatoki Perskiej. 19 lat temu zmasowany atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. Arabscy terroryści, posługując się samolotami pasażerskimi, zniszczyli dwie wieże WTC w Nowym Jorku. Zginęło 2752 osoby. I drodzy Państwo, oczywiście o tej rocznicy 19 będziemy mówili w dalszej części programu. Rok 2003. Zmarła Ann Lind, szwedzka minister spraw zagranicznych. Została zaatakowana nożem w domu towarowym. Morderca został schwytany i osądzono. Skazano go na dożywotnie więzienie, a następnie został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, co unieważniło wyrok sądu pierwszej instancji. Rok 2005. Zmarł Henryk Tomaszewski, grafik, współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, ilustrator i pedagog. Jednym z najsłynniejszych plakatów w Polsce jest plakat wyborczy dla Solidarności pod tytułem 2 plus 2 musi zawsze być 4 z 1989 roku.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Blisko 600 nowych zakażeń i 10 ofiar śmiertelnych to dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa w Polsce. Rząd zapowiada aktualizację listy krajów objętych zakazem lotów do Polski w związku z pandemią. 14 państw ponownie powróci do siatki połączeń. To m.in. Albania, Malta, Rumunia i Indie. Nowe rozporządzenie w tej sprawie ma obowiązywać od 16 września. Na nowej liście jest 31 państw, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała.
Kraje, do których będzie ten zakaz lotów obowiązywał, to 7 krajów europejskich: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Francja, Hiszpania, Kosowo, Luksemburg i Mołdawia, 7 krajów azjatyckich: Bahrajn, Irak, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Malediwy, 7 krajów z Ameryki Północnej: Bahamy, Belize, Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Panama i USA.
W poniedziałek ministerstwo otrzyma najnowsze dane epidemiologiczne z poszczególnych krajów. Wtedy też zapadnie decyzja co do ostatecznego kształtu listy. To będzie drugie spotkanie premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier podczas polskiej prezydencji w grupie V4. W Lublinie dziś rozmowy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Politycy mają rozmawiać m.in. o sytuacji na Białorusi i o walce z pandemią. Teraz Stany Zjednoczone i tragiczne pożary. Zginęły co najmniej 22 osoby. Setki tysięcy osób dostało nakaz albo zalecenie ewakuacji. Ogień strawił obszar o powierzchni ponad 1,5 miliona hektarów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski.
Co najmniej 19 osób poniosło śmierć w Kalifornii. 3 zginęły w Waszyngtonie i Oregonie. Ponad 20 tysięcy strażaków nie jest w stanie opanować ognia. Z powierzchni ziemi znikają całe miejscowości. W samym stanie Oregon nakazy bądź zalecenia ewakuacji wydano na obszarach zamieszkanych przez 500 tysięcy osób, co stanowi 10% populacji tego stanu. Ogień strawił tam już ponad 350 tysięcy hektarów. W Kalifornii spłonął obszar o powierzchni 1 200 000 hektarów. Prezydent Donald Trump zatelefonował wczoraj do gubernatora Kalifornii, by przekazać kondolencje i zaoferować wsparcie rządu federalnego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
W poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Udział w spotkaniu zadeklarowali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i koła w Sejmie. Poprzednie takie spotkanie na temat sytuacji na Białorusi odbyło się 26 sierpnia. A na Białorusi od tygodni trwają protesty po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia, w których według oficjalnych danych wygrał ubiegający się o reelekcję Aleksander Łukaszenka. Wielu Białorusinów uważa, że wyniki zostały sfałszowane. Protestujący domagają się ustąpienia prezydenta Łukaszenki i przeprowadzenia nowych wyborów. A białoruscy intelektualiści zaapelowali do społeczności międzynarodowej o wsparcie pokojowych przemian. Proszą o pomoc dla narodu białoruskiego w przywróceniu praworządności w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.
Białoruscy intelektualiści piszą, że tylko dzięki wspólnym staraniom można będzie powstrzymać przemoc na Białorusi, uwolnić więźniów politycznych i zorganizować nowe wybory prezydenta. Jesteśmy przekonani, że białoruskie społeczeństwo gotowe jest samodzielnie zadecydować o losie kraju i mamy nadzieję na wasze wsparcie w rozmowach między władzami a Koordynacyjną Radą, napisali intelektualiści. Apel podpisali m.in. laureatka literackiej Nagrody Nobla Swiatłana Aleksijewicz, niezależny wydawca Iher Łochwinał i historyk sztuki Siergiej Chareuski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
W aktualnościach teraz Liban. Strażacy ugasili pożar, który wybuchł wczoraj w porcie w stolicy kraju Bejrucie. Nie ma ofiar śmiertelnych ani osób rannych. Ogień został prawdopodobnie zapruszony przez spawaczy, którzy prowadzili prace remontowe po gigantycznym pożarze i wybuchu z 4 sierpnia. Wówczas eksplozja składowanej w porcie Saletry Amonowej spowodowała śmierć blisko 200 osób i zniszczyła setki domów w mieście. Po wczorajszym pożarze w Bejrucie wybuchła panika. Strażacy przez całą noc walczyli z ogniem, wspierani przez wojskowe śmigłowce gaśnicze. Teraz schładzają miejsce pożaru, aby ogień nie pojawił się ponownie. 6 osób stanie przed sądem za pobicie świadka w sprawie handlu ludźmi. Śledztwo w tej sprawie prowadzą Morski Oddział Straży Granicznej i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Zarzuty usłyszały 3 osoby, w tym 44-letni mężczyzna, który zdaniem śledczych był głównym zleceniodawcą pobicia 37-latka. 2 lata temu w Bolszewie na Pomorzu sprawcy najpierw obezwładnili pokrzywdzonego gazem, a potem pobili. Jak mówi podporucznik Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej, oskarżeni byli dobrze przygotowani do przestępstwa.
Już dzień przed planowanym pobiciem sprawcy przyjechali, żeby obrać najdogodniejsze miejsce do ataku. W tym celu śledzili codzienny rozkład dnia i trasy, którymi najczęściej poruszał się 37-latek. Dodatkowo jednym ze zleceniodawców pobicia okazał się dyrektor agencji windykacyjnej z Gdyni, która swoją nazwą i ubiorem pracowników była stylizowana na Centralne Biuro Śledcze Policji.
Oskarżonym grożą mu co najmniej 3 lata więzienia.
Wiadomości przekazywała Maria Furdyna. Chiny nałożą ograniczenia na personel dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych. Władze Chin poinformowały dzisiaj, że nałożyły ograniczenia na personel ambasady Stanów Zjednoczonych i ich konsulatów w Chinach kontynentalnych i w Hongkongu. Są to retorsje w odpowiedzi na amerykańskie środki ogłoszone na początku września. Chińskie MSZ nie sprecyzowało, o jakie środki chodzi, ale wskazało na nałożenie je w ramach zasady wzajemności na przedstawicieli ambasady i konsulatów. Rzecznik resortu Zio Lian oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny, cytuję, natychmiast poprawić swoje niewłaściwe działania i wezwał do wycofania się ze wcześniejszych decyzji. Te działania Stanów Zjednoczonych poważnie naruszyły prawa międzynarodowe i podstawowe standardy stosunków międzynarodowych, zaznaczył rzecznik. W zeszłym tygodniu amerykańskie władze oświadczyły, że zgody Departamentu Stanu będą potrzebowali wyżsi rangą chińscy dyplomaci przed wizytami na kampusach uniwersyteckich, spotkaniach z przedstawicielami lokalnych władz czy organizacją wydarzeń kulturalnych z udziałem ponad 50 osób poza terenem misji dyplomatycznej. Waszyngton wskazuje, że jest to odpowiedź na chińskie ograniczenia wobec amerykańskich dyplomatów. I jeszcze raz Chiny. Chiny zamierzają uniemożliwić wejście na rynek czeskim firmom, których przedstawiciele towarzyszyli szefowi czeskiego senatu podczas niedawnej wizyty na Tajwanie. Takie informacje przekazał dziennik China Daily, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. A teraz relacja Tomasza Sajewicza.
Według informatora chińskiej gazety wszyscy członkowie delegacji, której przewodniczył szef czeskiego senatu Miloš Vystrčil, otrzymają zakaz wjazdu do Chińskiej Republiki Ludowej. Vystrčilowi towarzyszyła prawie 90-osobowa delegacja czeskich polityków, naukowców, ludzi kultury i dziennikarzy. Chińskie władze według China Daily mają też zablokować możliwość współpracy chińskich podmiotów z czeskimi firmami, których przedstawiciele byli członkami oficjalnej delegacji z Czech na Tajwanie. Chiny uznają Tajwan za część swego terytorium. Szczególnie krytycznie rząd w Pekinie reaguje na wizyty urzędujących za granicą zagranicznych polityków na Tajwanie. Na początku sierpnia Tajpej odwiedził jako pierwszy od 40 lat tak wysoki rangą amerykański urzędnik, sekretarz zdrowia USA Alex Azar. Podczas jego wizyty chińskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Tajwanu. Chiny coraz częściej sięgają po szeroki wachlarz instrumentów ekonomicznych wobec państw, z którymi Pekin zaczyna mieć problemy w relacjach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.
Australia. Kapłani zobowiązani do złamania tajemnicy spowiedzi. Parlament stanu Queensland w Australii przyjął ustawę zobowiązującą księży do złamania tajemnicy spowiedzi, jeśli podczas sprawowania sakramentu pojednania otrzymają informacje na temat seksualnego wykorzystania dzieci. Duchownemu, który nie dopełni tej powinności, grozi kara 3 lat więzienia. Molestowanie seksualne dzieci jest okrutnym przestępstwem, które rani jednostki, rodziny oraz może spowodować dodatkowe szkody dla całej społeczności. Czytamy w oświadczeniu, w którym uzasadnia się wprowadzenie w życie nowych ustaw mających na celu zwalczanie wykorzystania seksualnego nieletnich. Jedna z ustaw wyjaśnia status tajemnicy spowiedzi. Odtąd nie obejmuje już ona informacji związanych z tego typu nadużyciami. Kościół katolicki w Australii podziela opinię czynników prawnych co do szkodliwości przestępstw seksualnych wobec najmłodszych, potrzebę ich ścigania oraz surowego karania, ale nie może zgodzić się na traktowanie sakramentu pojednania jako źródła pozyskiwania informacji. Wszystko, co mówi się podczas spowiedzi, pozostaje objęte absolutną tajemnicą, której kapłan jest zobowiązany bronić za wszelką cenę, również za cenę życia. W kościele spowiednik podczas spowiedzi nie występuje jako osoba prywatna, która otrzymuje informacje i potem może być ich przekazicielem, ale jest szafarzem sprawującym posługę w imieniu Boga, przypomina australijski kościół. Chociaż od kapłana wymaga się zachowania ścisłej tajemnicy w konfesjonale, może on, a w niektórych sytuacjach powinien zachęcić ofiarę do szukania pomocy poza spowiedzią lub w razie potrzeby do zgłoszenia władzom nadużycia. Teraz jednak kapłani w Australii za brak przekazania informacji będą karani więzieniem. W przypadku sprawcy przestępstwa spowiednik powinien zobowiązać się do poprawy oraz zadośćuczynienia za popełnione zło. Od podstawy rzeczywistej skruchy zależy wewnętrzna dyspozycja do otrzymania rozgrzeszenia. Spowiednik działający w zakresie wewnętrznym nie może być jednak sprowadzany do roli stróża porządku publicznego oraz informatora organów ścigania. Rosjanie sceptyczni wobec szczepionki na COVID-19. Prawie połowa Rosjan nie chce zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Od miesiąca rosyjskie media państwowe reklamują szczepionkę przygotowaną przez Moskiewski Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii. Preparat w tym tygodniu został wprowadzony do cywilnego obiegu i rozpoczęta została wstępna faza szczepień.
Według sondażu Wyższej Szkoły Gospodarki prawie 46% Rosjan deklaruje, że nigdy się nie zaszczepi przeciwko koronawirusowi. Z tej grupy 25% zamierza śledzić informacje dotyczące efektywności preparatu. Gotowość przyjęcia szczepionki zgłosiło 36% Rosjan, z których większość zapowiedziała, że nie zaszczepi się w pierwszym możliwym terminie, ale poczeka do przyszłego roku. Część rosyjskich i zachodnich specjalistów skrytykowała Rosję za pośpiech w pracach nad szczepionką. Eksperci przekonują, że Moskwa nie przeprowadziła wszystkich testów. Chodzi o podanie preparatu kilkudziesięciu tysiącom ochotników z różnych grup wiekowych, różnego stanu zdrowia i z różnych środowisk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Sami Rosjanie są sceptyczni, ale Rosja sprzedaje szczepionkę na COVID-19 brazylijskiemu stanowi. Fundusz Inwestycyjny Rosji ogłosił sprzedaż nawet 50 milionów dawek szczepionki Sputnik V brazylijskiemu stanowi Bahia, zamieszkałemu przez ponad 15 milionów ludzi. Dostawy mają ruszyć w listopadzie. Musi je jeszcze zatwierdzić brazylijski regulator po cenie wyników testów. Natomiast Chiny testują szczepionkę aplikowaną do nosa. W Chinach rozpoczynają się testy kliniczne kolejnej potencjalnej szczepionki na koronawirusa. Nie będzie to klasyczny zastrzyk, ale aerozol aplikowany do nosa. Medykament został opracowany przez naukowców Siam University i Hong Kong University, a także przez firmę farmaceutyczną Boeing 1T Biological Pharmacy Enterprise. A teraz, drodzy Państwo, na zakończenie elementu COVID statystyki. Na COVID-19 zachorowało na świecie 28 205 308 osób, zmarło 910 157 osób. Stany Zjednoczone 6 397 629 to osoby zakażone. Zmarło natomiast 191 801, a więc przez ostatnią dobę zmarło ponad 1000 osób w Stanach Zjednoczonych na COVID-19.
Hello.
Zerwę milion kwiatów, obsypię nimi bruk, żeby na twojej drodze nie unosił się kurz. Pochowam to, co mija, by mogło wiecznie trwać i żeby żadna zła chwila nie wbiła się między nas. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Poskładam co rozbite, ułożę w jedną część i nie pozwolę więcej nam rozdzielić się. Odnajdę co straciłeś, przyniosę pod nasz dom. Nie będzie więcej straszny nawet największy sztorm. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. 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 Bo jak kochasz, to umiesz, jak kochasz, to chcesz. Kocha to się umie, więc kochaj i chciej. Bo jak kochasz, to umiesz, jak kochasz, to chcesz. Jak się kocha, to się umie, kochaj i chciej. Też tak umiesz, wiesz. Kochaj ich cię, kochaj ich cię.
19 lat temu serca Amerykanów się zatrzymały. Mosbacher o zamachu na World Trade Center. Okrutne ataki terrorystyczne z 11 września odebrały życie niewinnym i zmieniły nas na zawsze, napisała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher w 19. rocznicę zamachów na World Trade Center i Pentagon. Już odbyła się większość uroczystości w miejscach, które zostały zaatakowane 19 lat temu, a więc w Nowym Jorku, w Shanksville i koło Pentagonu, a więcej na temat obchodów i konsekwencji tego ataku Małgorzata Kałuża.
Rodziny ofiar zamachu zarzucają mediom wyciszanie wspomnień o tragedii. W nowojorskiej prasie jest niewiele informacji na ten temat. Nowojorczycy mówią, że zamach spowodował, iż do dzisiaj czują zagrożenie. Zagrożenie się nie zmniejszyło. Nie wiadomo, co wydarzy się po pandemii. Jesteśmy ikoną wolności. Zawsze będą tacy, którzy zechcą nas zniszczyć. W Nowym Jorku jesteśmy przygotowani na wszystko. Mimo iż od tragedii minęło 19 lat, ludzie ciągle chorują, głównie na raka. Ponad 25 tysięcy Nowojorczyków korzysta ze specjalnej opieki medycznej dla poszkodowanych w wyniku zamachu. Są wśród nich również młodzi ludzie, którzy jako dzieci mieszkali w okolicach strefy zero. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork.
A teraz cofnijmy się 19 lat wstecz. Tym żył świat. Relacja Polskiego Radia o tym właśnie wydarzeniu.
United 93 verify 350. United 93 verify is credible 350. United 93 verify level of 350.
Mówi prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush.
Dzisiaj doszło do narodowej tragedii. Dwa samoloty uderzyły w budynek World Trade Center. Prawdopodobnie był to atak terrorystyczny. Rozmawiałem z wiceprezydentem i władzami Nowego Jorku, aby udzielić niezbędnej pomocy ofiarom zamachu i ich rodzinom, a także o wszczęciu śledztwa w celu wykrycia sprawców tego zamachu. Nie będziemy tolerowali aktów terrorystycznych wymierzonych w nasz kraj.
Jest 11 września 2001 roku, wtorek. O godzinie 8.46 i 26 sekund czasu lokalnego w północną ścianę północnej wieży World Trade Center w Nowym Jorku uderza z prędkością 790 km na godzinę samolot Boeing 767 linii United Airlines lot numer 11. O godzinie 9.03 i 2 sekundy w południową wieżę World Trade Center uderza z prędkością 950 km na godzinę samolot Boeing 757 linii United Airlines lot numer 175. Wszystkie najważniejsze światowe stacje radiowe i telewizyjne przerywają swoje programy, by na bieżąco informować o tragedii. Polskie Radio mówi.
To są straszne obrazki, pokazują wielkie zniszczenia i wielki pożar nad dwoma bliźniaczymi budynkami World Trade Center w Nowym Jorku. To są drapacze chmur o wysokości 110 pięter, jeśli pomnożyć razy 3, to wysokość jednej kondygnacji, 330-metrowe budynki.
O godzinie 9.37 i 46 sekund o zachodnie skrzydło Pentagonu w Waszyngtonie rozbija się samolot Boeing 757 linii American Airlines lot 77. Pierwsze informacje są jednak takie.
Płonie budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Tam najprawdopodobniej pożar jest spowodowany już nie uderzeniem samolotu. Prawdopodobnie tam została podłożona bądź umieszczona w jakiś inny sposób bomba.
O godzinie 10.06.5 sekund na południowy wschód od Pittsburgha rozbija się przejęty przez terrorystów samolot Boeing 757 linii United Airlines lot 93. Oto fragment ostatniej rozmowy załogi z wieżą kontroli lotów. Południowa wieża WTC zawala się na oczach miliardów telewidzów o godzinie 9.59 i 4 sekundy. a o 10:28:31.
Druga z bliźniaczych wież nowojorskich w tej chwili
już dwie wieże
zawala się.
Jako pierwszy odpowiedzialność za zamachy bierze Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Specjaliści są jednak innego zdania. Z Tel Awiwu mówi dla Polskiego Radia Karol Becker.
Tutaj się otrzymuje raczej z wiarą informacja, która napływała bez przerwy przez radio i przez telewizję, że jest to dzieło znanego światowego terrorysty Osama Bin Laden.
W zorganizowanym 11 września 2001 roku przez Al-Kaidę, dowodzoną przez Osamę Ibn Ladena, Światową Organizację Terrorystyczną, zamachu na World Trade Center zginęły 2752 osoby, w tym 5 Polaków. Śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie, w tym porywacze, a także załogi 4 przejętych samolotów. Kilka dni po tragedii władze amerykańskie zdecydowały się ujawnić wstrząsające nagrania osób uwięzionych w budynku WTC.
Myślę, drodzy Państwo, że są daty, które doskonale pamiętamy, gdzie byliśmy w tym momencie. Są w życiu każdego takie daty, nie mówię o osobistych oczywiście przeżyciach, ale o wydarzeniach światowych, jak wybór polskiego papieża. A jedną z tych dat jest 11 września 2001 roku, czyli tak zwany 9-11. Zresztą w przyszłym roku będzie 20. rocznica. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do wysłuchania pierwszego rozdziału książki pod tytułem Co stało się w Jamestown? Sekta Jima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. Autorem jest znany dziennikarz Jeff Quinn, a czyta Jakub Kamiński.
Część pierwsza. Indiana. Rozdział pierwszy. Lineta i Jim. W wersji wspomnień, którą sama sobie wybrała, Lineta Putnam Jones wychowywała się w dobrobycie. Wyszła za mąż tylko raz, za inwalidę weterana z czasu I wojny światowej. Była bardzo źle traktowana przez niego i jego rodzinę. Po mistycznej wizji na skraju życia i śmierci urodziła chłopca, zmierzyła się z bankierami czasu wielkiego kryzysu i religijnymi szarlatanami z głębokiej prowincji. Zreformowała system więziennictwa państwowego, założyła związek zawodowy gnębionych robotników i wychowała najwspanialszego człowieka na świecie, który w istocie był bardziej Bogiem niż człowiekiem. A to prawie wyłącznie dzięki stałej opiece niestrudzonej matki. Nic z tego nie było prawdą, począwszy od jej imienia. Lunette Putnam, córka Jessiego i Mary Putnamów, urodziła się 16 kwietnia 1902 albo 1904 roku. Nie można odnaleźć jej aktu urodzenia, a później podawała obie te daty naprzemiennie, czasami sięgając nawet aż do roku 1908. Kwestią dyskusyjną pozostaje nawet miejsce jej urodzenia. Najczęściej zakłada się, że urodziła się w Princeton, w południowo-zachodniej Indianie, ale część badaczy twierdzi, że chodzi raczej o Mount Carmel, małe miasteczko w Ohio, niedaleko Cincinnati. Bez względu na to, gdzie i kiedy przyszła na świat, co jakiś czas nieznacznie zmieniała sobie imię. Najpierw została Lunette. Potem w kilku spisach ludności i dokumentach występowała jako Lynette. Ostatecznie zaś wybrała formę Lineta. Wspominając później swoje życie, Lineta opisywała siebie z dzieciństwa jako piękną jak jutrzenka, ale też silną jak tygrys. Z powodu ciemnej karnacji ludzie często brali ją za Indiankę. W dorosłym wieku Lineta często przypisywała sobie indiańskie pochodzenie, chociaż nie istnieją na nie żadne dowody. Rodzice oczekiwali, że córka będzie siedzieć grzecznie jak porcelanowa lalka, ale ona miała to za nic. Wolała biegać po lesie i tropić zwierzęta. Jeśli to prawda, był to jeden z pierwszych przejawów cechy wyróżniającej Linetę przez całe jej życie. Zawsze postępowała wbrew oczekiwaniom. W chaotycznych, meandrujących wspomnieniach dyktowanych w Johnstown Lineta opisała Louisa Parkera, najwyraźniej przybranego dziadka, który ją wychowywał, jako właściciela ogromnego tartaku w Indianie. Napisała, że Parker miał pod kontrolą właściwie wszystko, co działo się w południowej Indianie. Z tego, co pisze Lineta, wynika, że dziadek Parker był wśród swoich licznych pracowników znany z życzliwości, uczciwości i stałego poprawiania warunków pracy, a przede wszystkim z tego, że zawsze miał pracę dla przyjezdnych. Jego przedsiębiorstwo podupadło z powodu kryzysu w przemyśle drzewnym, ale też dlatego, że zawsze stawiał dobro innych ponad własnym. Chociaż skłonność Linety do przesady każe powątpiewać w opowieści o jej dzieciństwie i Louisie Parkerze, pewne jest, że nastolatka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Błyskotliwą i chorobliwie ambitną Linetę utrzymywała w tym okresie przy życiu silna wiara w duchy i reinkarnację. Przysięgała, że w poprzednich życiach była silną kobietą i w tym wcieleniu nie będzie inaczej. Jednak nie dało się utrzymać ze spirytyzmu. Atrakcyjna młoda dziewczyna w takich okolicznościach miała przed sobą oczywiste rozwiązanie. I w 1920 roku Lineta w końcu zdecydowała się na tradycyjny dla kobiet los i wyszła za mąż za Cecila Dixona. Miała wtedy 16 albo 18 lat. Małżeństwo przetrwało 2 lata. Lineta zapisała się do Jonesboro Agricultural College w Arkansas, ale po rozwodzie rzuciła szkołę. Niezrażona tym rok później wyszła za Elmera Stevensa. Ten związek trwał dokładnie 3 dni, od 12 do 14 marca 1923 roku. Chociaż rozwód sfinalizowano dopiero w sierpniu, nie wiadomo nic więcej ani o Dixonie, ani o Stevensie. Lineta próbowała dokształcać się w szkole przedsiębiorczości, ale bez wsparcia finansowego ze strony męża musiała iść do pracy. Mimo że była dobra w pisaniu i takich tam oraz w matematyce, w najlepszym przypadku mogła iść do fabryki, w których to w latach 20. na środkowym zachodzie płacili najwyżej dolara za dzień. Ojciec Linety zmarł. Nigdzie nie podała ani okoliczności, ani daty śmierci. Jej matka, Mary, mieszkała z Linetą w czasie trwania jej małżeństwa z Cecilem Dixonem. Jednak niedługo po tym, jak Lineta rozwiodła się z drugim mężem i zaczęła żyć na własną rękę, Mary Putnam zachorowała, prawdopodobnie na gruźlicę, i zmarła w grudniu 1925 roku. Rok później Lineta ponownie wyszła za mąż. Do trzeciego małżeństwa miała podejście pragmatyczne. Chociaż bardzo pragnęła zostać damą, nadal pracowała w zakładach w Evansville w Indianie. Później przechwalała się w typowy dla siebie sposób. Zaczęłam jako sekretarka, a po roku zostałam już główną asystentką. Rzeczywistość była jednak taka, że utknęła na kolejnym słabo płatnym stanowisku bez perspektyw. Podupadła na zdrowiu. Później przyznała, że dokuczało jej coś w płucach. Historyczka Joyce Overman Bowman dotarła do źródeł, z których wynika, że Lineta leczyła się prawdopodobnie na gruźlicę w sanatorium w Illinois. Lineta potrzebowała poczucia bezpieczeństwa, życia na odpowiednim poziomie, żeby wykorzystać wielkie intelektualne i duchowe talenty i ujawnić swój potencjał. Oczywistym rozwiązaniem było znalezienie dobrej partii, mężczyzny z rodzinną fortuną, która pozwoliłaby jej wieść wystawne życie, a nie w nędzy. W 1926 roku Lineta uznała, że wreszcie go znalazła. John Henry Jones był w hrabstwie Randolph w Indianie postacią wpływową, zarówno z powodu posiadanych rozległych ziem uprawnych, jak i działalności politycznej. Dumnie głosił, że w regionie, gdzie właściwie każdy był republikaninem, on jest demokratą. John Henry, żarliwy kwakier, był głową dużej rodziny. Miał 13 dzieci z 2 małżeństw. Ojciec oczekiwał od nich, że będą sobą coś reprezentować, co zresztą zasadniczo czynili. Większość i córki, i synowie ukończyła studia. John Henry wyprzedał część ziemi, aby opłacić ich naukę. W wieku dorosłym niektóre z nich osiadły w okolicy, w której się wychowały. Hrabstwo Randolph przylegało do granicy z Ohio. Potomkowie Jonesa pracowali na kierowniczych stanowiskach na kolei, w rolnictwie, uczyli w szkołach lub posiadali i prowadzili lokalne przedsiębiorstwa, między innymi stację benzynową i ogródek piwny. Jedno z dzieci kierowało domem dla sierot. Tylko w dwóch przypadkach jego dzieci nie odniosły sukcesu. Billy wpadł w złe towarzystwo, zaczął pić i uprawiać hazard. Ojciec szczerze ubolewał nad hulaszczym trybem życia syna, ale go nie wydziedziczył. Był jeszcze Jim, urodzony w 1887 roku i ochrzczony jako James Terman Jones, który pojechał na wojnę i wrócił, będąc już wrakiem człowieka. Jim rozczarowywał wymagającego ojca właściwie już od urodzenia. Pomimo, że był dość sympatycznym chłopcem, nie przejawiał żadnych ambicji. Zdobył podstawową edukację, ale studia go nie interesowały. Podobnie jak ojciec i bracia, Jim doskonale obchodził się z narzędziami i wszelkimi maszynami, więc zatrudnił się w jeżdżącej po całym stanie ekipie robotników drogowych. Przemysł samochodowy właśnie rozkwitał, więc roboty mieli mnóstwo. Była to stała, choć dość monotonna praca, co idealnie pasowało spokojnemu Jimowi. Wszystkich dziwiło, że Jim się nie ożenił. Większość jego rówieśników w hrabstwie Randolph szybko łączyła się w pary, często już w liceum, i zakładała rodzinę. Jednak nie Jim. Może w romansowaniu też nie miał ambicji, jak w pozostałych dziedzinach życia. Jim miał 30 lat, kiedy po raz pierwszy wykazał się jakąkolwiek inicjatywą. Kiedy Ameryka przystąpiła do I wojny światowej, zaciągnął się do armii i trafił na front we Francji. Tam padł ofiarą niemieckiego ataku gazowego. Wyziewy wdarły się głęboko w jego płuca. Wrócił do domu jako cień dawnego Jima. Miał trudności ze złapaniem głębszego oddechu, a jego układ oddechowy przez resztę życia funkcjonował z coraz większą trudnością. Z głosu został mu chrypliwy skrzek. Nie mówił dużo, a jeśli już, to ciężko było go zrozumieć. Jako inwalidzie wojennemu, jednemu z 70 tysięcy Amerykanów, którzy ucierpieli od gazu bojowego podczas I wojny światowej, Jimowi przysługiwała renta wojskowa, chociaż prawdopodobnie nie więcej niż $30 miesięcznie. Nie wystarczało na utrzymanie, więc po powrocie do cywila Jim dalej pracował w ekipie drogowej. Teraz nie był jednak w stanie wytrzymać długo przy pracy fizycznej, chociaż starał się ze wszystkich sił. Dodatkowo rozwinął się u niego reumatyzm i niekiedy musiał brać wolne. Jim wiódł samotne życie, zmagając się z ciągłymi dolegliwościami i szybko zbliżając się do wieku średniego. Gdy pracował z brygadą pod Evansville, poznał bystrą kobietę Lynette, która czasem używała imienia Lineta. Była o 15 lub 17 lat młodsza od Jima. Ku ogromnemu zdumieniu rodziny, która pogodziła się już z tym, że Jim zostanie do końca życia kawalerem, para pobrała się 20 grudnia 1926 roku, prawie rok po śmierci matki panny młodej. Mimo ciężaru w postaci niepełnosprawnego męża, który mógłby być jej ojcem, Lineta cieszyła się z wejścia do szacownej rodziny. Oczekiwała, że teraz wreszcie osiągnie stosowniejszą pozycję w życiu, które w końcu zacznie ją rozpieszczać. Bardzo się myliła. Nowożeńcy musieli gdzieś mieszkać, więc nowy teść Linety zapewnił im lokum, wpłacając zaliczkę na małą farmę w Creed, niedaleko na północ od Lynn, gdzie mieszkała większość rodziny Jonesów. John Henry Jones poprzestał na tym, chociaż miał dość środków, by zapłacić za całą ziemię z góry. Dzięki niemu syn i synowa zyskali gospodarstwo i szansę jego rozwinięcia. Reszta należała do nich. Od początku szło im jak po grudzie. Mieli kukurydzę i soję do posiania i pielęgnowania, a do tego tuczniki do hodowania na ubój i sprzedaż. Mimo zapewnień Linety, że dzieciństwo spędziła na włóczęgach po lesie i zastawianiu wnyków na zwierzęta, tak naprawdę nie miała pojęcia o hodowaniu zwierząt, nie wspominając nawet o orce, uprawie i żniwach. Jej mąż nieco lepiej orientował się w codziennych obowiązkach gospodarskich, ale często go nie było. Potrzebowali pieniędzy na nasiona, narzędzia i karmę dla zwierząt, więc od czasu do czasu nadal zatrudniał się w ekipach drogowych krążących po całym stanie. Z tego powodu czasem znikał z domu na kilka dni lub tygodni, a Lineta zostawała ze wszystkim sama. Prace z pewnością ułatwiłyby jej nowoczesne urządzenia rolnicze, ale nie było ich z Jimem na nie stać. Kiedy Jim przebywał w domu i próbował włączyć się w kierat obowiązków, szybko się męczył i musiał usiąść albo nawet położyć do łóżka. Lineta nie mogła toczyć z mężem długich rozmów. Wykluczały to jego problemy z drogami oddechowymi. W innym miejscu mogłaby integrować się towarzysko z sąsiadami, ale tu mieli ich niewielu. W Creed było tylko kilka farm i spichlerz. Społeczność liczyła 28 osób. 4 razy dziennie przez osadę przejeżdżały pociągi. 2 przemykały ze świstem, a pozostałe 2 zatrzymywały się tylko po to, aby załadować ze spichlerza zboże zebrane w ciągu dnia przez miejscowych rolników. W miejscowym żargonie Creed nie było wsią, lecz stacją przelotową. Pociągi towarowe przewoziły też węgiel, więc zaraz po ich przejeździe mieszkańcy Creed rzucali zajęcia i biegli do torów, żeby zebrać wszystkie bryłki, które spadły z wagonów. Mimo bliskości Lin, miasteczka ze sklepami spożywczymi, wszyscy mieszkańcy Creed z całych sił starali się wyżyć z ziemi, jadać produkty własnej pracy, a dietę uzupełniać poziomkami i malinami rosnącymi przy drogach. Nazywali to mądrym gospodarowaniem. Jim nie mógł zbierać dziko rosnących owoców. Nie robiła też tego wykończona pracą Lineta. Ich posiłki były ubogie i monotonne. Wszystkie czynności poza przyrządzaniem prostych dań wymagały energii i zaangażowania, których nie mogła z siebie wykrzesać. Inne rodziny w Creed bardzo im współczuły. W końcu Jim był inwalidą wojennym, ale same też musiały sobie jakoś radzić. Wszyscy podchodzili też trochę nieufnie do Linety, która nie stosowała się do zwyczajów miejscowych kobiet i zamiast robić to dyskretnie w domu, paliła publicznie. Przeklinała też, jeśli czuła taką potrzebę, nie troszcząc się, czy ktoś jest w zasięgu jej głosu. Lineta lubiła te spojrzenia. Skoro nie mogła być szczęśliwa, niech chociaż będzie inna. Zamiast korzystać z okazji na weekendowych spotkaniach klanu Jonesów w Lin udzielać się towarzysko, Lineta patrzyła na elegancko ubrane kobiety z ładnymi domami z coraz silniejszą niechęcią. Nienawidziła życia na farmie w Creed i pragnęła o wiele bardziej lukratywnych sposobów zrealizowania niezwykle ważnych celów, jakie sobie wyznaczyła. Zła już na samym początku sytuacja w ciągu kolejnych kilku lat pogorszyła się jeszcze bardziej. Jim wciąż podupadał na zdrowiu. Musiał zarzucić dorabianie w brygadach drogowych, więc dochód rodziny Jonesów siłą rzeczy spadł. Jim niezbyt wspierał Linetę przy gospodarstwie, a jego starania najczęściej i tak niewiele dawały. Jeśli Lineta wcześniej miała w ogóle jakikolwiek szacunek dla męża, teraz go straciła. Ten człowiek nic nie wiedział o obchodzeniu się z inwentarzem ani o rolnictwie. Nie stać ich było na nasiona, nie wspominając o zatrudnieniu pomocy. Rachunki rosły. Comiesięczna spłata hipoteki stanowiła nie lada wyzwanie. Najchętniej rzuciłaby ten, jak to nazywała, rodzaj niewolnictwa, ale nie miała dokąd pójść. Na farmie przynajmniej było jedzenie. Ale o ile nie nastąpiłby jakiś cud, o tyle Lineta i Jim nie mieli szans utrzymać tego gospodarstwa. Najbardziej oczywistym źródłem pomocy finansowej był teść, John Henry. Sam doświadczył już własnych kłopotów spowodowanych wielkim kryzysem i teraz przez część czasu mieszkał z rodziną syna w Lin, a część spędzał na własnej farmie w Creed. Pozostał względnie zamożnym człowiekiem, podobnie jak reszta rodziny Jonesów. Może przyjęliby Jima, gdyby farma przepadła, ale Linetę chętnie zobaczyliby bezdomną i w nędzy. Sądziła, że jej nie lubią, co nie było prawdą. Ekscentryczna osobowość Linety mogła wydawać się odpychająca, ale większość powinowatych podziwiała jej przebojowość. Pozwolenie, by Lineta i Jim zawalczyli o swoje, było znaką szacunku. Lineta tego nie rozumiała i uważała, że musi zrobić coś, co wzbudzi ich współczucie i sprawi, że będą bardziej skłonni do pomocy. Lineta była zupełnie pozbawiona naturalnego instynktu macierzyńskiego. Nigdy nie chciała i nie zamierzała zostać matką. Później będzie opowiadać o tym, jak zachorowała i w malignie doznała wizji, w której stanęła nad egipską rzeką śmierci. Kiedy już miała przez nią przejść, ginąc w jej odmętach, pojawił się duch jej matki. Zjawa powiedziała Linecie, że nie może umrzeć, ponieważ jej przeznaczeniem jest urodzić dziecko, które stanie się wielkim człowiekiem. Nie wiadomo, czy stało się to z przypadku, czy z desperacji, ale jesienią 1930 roku Lineta ogłosiła, że jest w ciąży. 13 maja 1931 roku na farmie w Creed urodziła Jamesa Warrena Jonesa. Jednak poza obarczeniem Linety jeszcze większą odpowiedzialnością, pojawienie się dziecka nic nie zmieniło. Ojciec dziecka Jim, mimo narastających dolegliwości fizycznych, nigdy nie skarżył się na swój los nieszczęśliwej żonie, która ciągle krytykowała jego i całą rodzinę. Ale niedługo po narodzinach dziecka Jim kompletnie się załamał z nadmiaru stresu i trafił na kilka miesięcy do szpitala w pobliskim Oxfordzie w Ohio. Nerwowy, rozchwiany emocjonalnie, drażliwy. Układ nerwowy i ogólny stan zdrowia słaby, opisał Jima lekarz prowadzący. Po powrocie do domu Jim wymagał co jakiś czas pobytu w szpitalu i leczenia. Nie mógł się skupić na problemach, którym sprostać musiała jego żona, szczególnie w kwestii utrzymania farmy. Nie mógł liczyć na współczucie Linety. Co to za facet, który ma ataki paniki? Później już w Johnstown napisze pogardliwie: mój mąż, zalewając się łzami, pogodził się z tym, że komornik zajął gospodarstwo. Lineta opisała konfrontację z 1934 roku z przedstawicielem banku, który, jak twierdziła, miał wyrzucić jej rodzinę z domu i ziemi. Opowiadała, że nigdzie nie pójdzie bez gwarancji lokum zastępczego w Lin. Musiałam mieć dach nad głową dla dziecka, choćby się paliło i waliło. Proszę powiedzieć szefowi, że nie potrafię być zerem i nie zamierzam się tego uczyć. W rzeczywistości w tym momencie wkroczyła reszta rodziny Jonesów. Znaleziono w Lin niewyszukany, ale odpowiedni dom dla Jima, Linety i Jimiego Warrena, jak nazywali małego. Mieścił się przy Grand Street, gdzie mieszkali także dwaj bracia Jima. Wojskowa renta Jima miała iść na opłatę czynszu, podobnie jak pieniądze, które być może zarobi, jeśli zdrowie pozwoli mu wrócić do pracy. Ojciec i bracia obiecali wziąć na siebie resztę finansowych zobowiązań. Linecie to pasowało, ale wtedy Jonesowie wyłożyli, czego oczekują z jej strony. Dopóki jej syn jest malutki, może zostać w domu i go wychowywać. Kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole, rodzina będzie jej pomagać finansowo, tylko jeśli znajdzie pracę i zacznie dokładać się do domowego budżetu. Nie miała wyboru. Jim, Lineta i Jimmy Warren przeprowadzili się do Lin.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Linicka, zapraszając na spotkanie w niedzielę o godzinie 12.30. Jutro zaś program, który prowadzi Michael Blicharz, o godzinie 11.00. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się Państwo bezpiecznie i zdrowo.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.